To dla mnie ogromny przywilej stać tutaj dzisiaj. Jestem bardzo związana z tą konferencją, bo tak jak właśnie było mówione, przyjeżdżam tutaj na nią od samego początku i kojarzę tą konferencję zawsze z chwilami pełnymi radości, czasami chwilami smutnymi. I w zeszłym roku przepłakałam praktycznie całą konferencję, było mi szczególnie smutno, ale dlaczego? To do tego dojdziemy. Na początek chciałam powiedzieć coś o sobie. Mam ten przywilej, że urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej. Jestem czwartym pokoleniem należącym do Chrystusa. I ja przyjęłam Pana Jezusa do swojego serca, gdy miałam 8 lat. I czytałam Księgę Objawienia. Dziwne, prawda? Ośmiolatka czyta Księgę Objawienia. I możliwe, że nie rozumiałam zbyt wiele z tej księgi, ale na swój dziecięcy sposób zawsze lubiłam tych jeźdźców na koniach, zawsze uwielbiałam konie. Ale jestem pewna, że jeden werset trafił do mnie dobitnie, który zrozumiałam. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia baranka. I w tym momencie ja zrozumiałam, że mojego imienia tam nie ma. Ogarnęło mnie przerażenie, bo okłamałam swoją mamę, jak zniknęły słodycze. I wyobrażacie sobie 8-letnią dziewczynkę, taką małą, przerażoną z perspektywą pójścia do piekła. Ja naprawdę byłam pewna, że nie ma dla mnie nadziei. I wyznałam to mojej mamie i ona wtedy powiedziała najważniejsze zdanie w moim życiu. Dopóki żyjesz, jest dla ciebie nadzieja. Jeśli wyznasz Jezusowi swoje grzechy, On ci wybaczy i zamieszka w twoim serduszku. I słuchajcie, modliłyśmy się razem. Ja wyznałam swoje grzechy, przeprosiłam Pana Jezusa i poprosiłam, żeby zamieszkał w moim sercu. I czuję to jak dzisiaj. Taką ulgę ogromną poczułam. Ogarnął mnie pokój, radość. I słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają. Ja jestem tego przykładem, więc jeśli macie małe dzieci i mówią wam, że chcą przyjąć Pana Jezusa do serca, to nie bagatelizujcie tego, tylko módlcie się z Nim i walczcie o Jego życie. I od tej pory nikt nie obiecywał, że będzie łatwo i od tej pory zaczęła się walka o utrzymanie wiary tak naprawdę. Przechodziłam w swoim życiu kilka poważniejszych walk duchowych. Jedną przechodziłam właśnie na tej konferencji, kiedy znajdowałam się na życiowej pustyni. Podeszłam do jednej organizatorki w żółtym szalu. Była to Renia. I do dzisiaj jest moją mamą duchową. I w moim życiu chrześcijańskim już tak jest, że kiedy wszystko zaczyna się układać, kiedy powoli robi się rutyna, to Bóg daje mi jakieś kolejne wyzwanie, próbę. Chce, abym się po prostu do Niego przybliżyła. I też tak było tym razem. Zaczęło mi się uspokajać w życiu i skończyłam studia i miałam fajną pracę, fajne mieszkanko i zaczęliśmy się docierać z mężem powoli. Służbę w zborze i pach. Kolejny zwrot akcji. Grudzień 2015. Przygotowania do świąt pełną parą. I tak z dnia na dzień, z godziny na godzinę, moja mama zaczęła nagle puchnąć. Zaczęła zbierać się jej woda w otrzewnej, w jamie brzusznej i w nogach. Poszła do lekarza rodzinnego, ten przepisał jej standardowo antybiotyki, które nie pomogły. Więc decyzja, mama idzie do szpitala, no bo co będziemy z nią robić przez święta, jak jej się pogorszy. To były pierwsze święta bez mamy. Po kilku badaniach lekarz bez jakiejkolwiek podstawy wynikającej z tych badań, opierając się tylko na przypuszczeniach, powiedział marskość wątroby. Złapałam go na korytarzu i pytam się, co to oznacza dla mojej mamy. Musicie mi wybaczyć, jak będę płakać. A on mi powiedział, że jeśli jego przypuszczenia się potwierdzą, to jest to już ostateczna faza marskości wątroby i ona umrze. W tym momencie mój świat się zawalił. Z moją mamą wiąże mnie nadzwyczajna więź do tego stopnia, że jak byłam małym dzieckiem, spadłam z rusztowania, złamałam żebra. Ona w tym czasie była na uczelni, na studiach. Czuła, że coś się stało. Oblały ją zimne poty, zrobiło jej się słabo, a za chwilę w drzwiach sali zobaczyła moją ciocię, która powiedziała jej, że ma ze mną jechać do szpitala. I słuchajcie, ja nie mam dzieci, więc mama jest mi najbliższą osobą. Więc jak usłyszałam, że moja mama umrze, to tak jakby miało umrzeć moje dziecko. Ale jak to mama umrze? Przecież ja nie jestem na to gotowa. Kto się zajmie domem, babcią, gospodarstwem, rachunkami? Kto się zajmie pogrzebem? Kłóciłam się z Panem Bogiem. Wtedy w tym szpitalu zrobili mamie punkcję, spuszczając z niej prawie 15 litrów wody. Ale woda non stop się gromadziła i nie było żadnej diagnozy. Lekarze nie wiedzieli, co to jest. Udało się wykryć, że miała marker nowotworowy CA125 podniesiony do 400 przy normie 35. I tylko tyle właściwie się dowiedzieliśmy w tym szpitalu. Powiedzieli nam, że nie potrafią nam pomóc, że musimy się zgłosić do szpitala onkologicznego. Słuchajcie, hicior. Mama leżała na tym oddziale onkologicznym 4 godziny. A to dlatego, że ordynator po przeczytaniu wypisu z poprzedniego szpitala, na którym była napisana marskość wątroby, powiedział, ale pani źle trafiła, to nie tutaj, nie? Do widzenia. Podczas całej tej choroby Bóg jednak dawał o sobie znać. Czynił dla nas takie drobne cuda, które nas utwierdzały, że On ma nad tym kontrolę. Po trzeciej wizycie w trzecim szpitalu odezwała się do mamy jej przyjaciółka, która nie miała z nią kontaktu przez 15 lat. Okazało się, że ona ma znajomości w klinice w Krakowie, gdzie pomogła nam się szybko dostać. No i po wstępnych oględzinach lekarz powiedział, że są dwie diagnozy. Albo ma marskość wątroby, albo posiew nowotworowy. I lepiej dla niej, żeby to była marskość wątroby, no bo wątrobę tam można przeszczepić, to taki mały pikuś. Zlecili nam zrobienie biopsji, to był już czwarty szpital. Biopsja nie wykazała nic konkretnego właściwie, ale polecili nam, żeby szukać szpitala z transplantologią. Był to piąty szpital. Trafiłyśmy na znakomitego doktora i to był kolejny cud, bo do niego bardzo ciężko jest się dostać. I znowu szereg badań. Przez cały ten czas ta woda się gromadziła i mama dochodziła do takich stanów, że zaczęła się dusić i ta woda zaczęła zalewać jej płuca, serca. I to jest ogromny ból i cierpienie. Wyobraźcie sobie kobietę w 12 miesiącu ciąży. To jest coś po prostu dla mnie osobiście niewyobrażalnego. Znowu szereg badań. Doktor kazał nam wykluczyć jeszcze guzek, który mama miała na macicy. Powiedział, że on nie daje nam gwarancji, że jeśli zrobi przeszczep wątroby, to woda przestanie się gromadzić. A wiecie, jak wygląda życie po przeszczepie? Dożywotnie jedzenie leków na obniżenie odporności. Do tego trzeba prowadzić sterylne życie, bez kurzu, bez zwierząt, bez kontaktu z zarazkami. Mama leżała tam 5 tygodni, po czym musiała szukać innego szpitala, aby wyciąć ten guzek. Polecano nam szpital akademicki w Katowicach. Był to 6. szpital. I poszłyśmy do dyżurki na oddział, po prostu tak z ulicy, ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. I wiecie, tak się nie robi, nie? Idzie się na izbę przyjęć, jest szereg badań, trwa to godziny i albo nas przyjmą, albo nie. My poszłyśmy na oddział. Trafiłyśmy na panią oddziałową, panią Agnieszkę. No i mówimy jej, chcemy, żeby nas pani przyjęła na oddział. Tu mamy taki stan bardzo ciężki. A ona mówi, że to musimy ustalić z profesorem wydziału, z panem Witkiem. Poszłyśmy do jego gabinetu. Nie musiałyśmy długo czekać, a on się tak na nas patrzy i pyta, a byłyście panie umówione? A my mówimy, nie, pani Agnieszka kazała nam przyjść. A, pani Agnieszka, to zapraszam. I słuchajcie, ja do dzisiaj nie rozumiem, o co chodzi z panią Agnieszką i z panem Witkiem, ale to pomogło nam, że mama bardzo szybko się dostała na oddział. Słuchajcie, przez cały ten czas ja walczyłam z Panem Bogiem i się z Nim siłowałam. Nie potrafiłam się z tym pogodzić, że mama umrze. Modliłam się tylko o jej wyzdrowienie. Pan Witek podjął decyzję, że musimy operować. Ale jeśli wątroba faktycznie jest w takim stanie, to mama nie przeżyje tej operacji, nie przeżyje narkozy. Musiała podjąć decyzję, że się na to zgadza. Operacja trwała 4 godziny. Były to najgorsze 4 godziny w moim życiu. Gdy zobaczyłam ją po operacji, wyglądała jak martwa. Była blada, zimna, w ogóle się nie ruszała. Byłam tam z tatą. On jak ją zobaczył, to od razu sobie musiał usiąść, zdrętwiały mu nogi, ręce. Przeżywał to gorzej niż ja, a ja byłam przerażona. Bardzo szybko wypuścili mamę po tej operacji, bo na trzeci dzień, co jest w ogóle absurdem. No i po tej operacji miałyśmy taką ogromną nadzieję, że coś się poprawi, że przestanie się woda zbierać. No ale niestety tak nie było. W bardzo szybkim tempie mama nadal puchła. Nogi spuchnęły do tego stopnia, że skóra na nich zaczęła pękać i sączyło się z nich osocze. Wybrałyśmy się do 7 szpitala. To wszystko trwało na przestrzeni 15 miesięcy. I poszliśmy do szpitala, żeby po prostu użyli mamie, żeby jej spuścili tą wodę, żeby jej jakoś pomogli. I kiedy po którymś tam wkuciu, bo te kucia nie zawsze były udane, udało się spuścić odrobinkę wody, lekarz nam powiedział, że limit punkcji został wyczerpany, bo ta woda była z krwią. Podczas operacji zarazili mamę gronkowcem. Była skrajnie wycieńczona, bo za każdym razem, jak odsączali wodę, to zabierali jej wszystkie minerały, wszystkie witaminy. W zamian za to jej nie uzupełnili jej krwi, więc musieli jej przetoczyć. Słuchajcie, po tych wiadomościach ja straciłam już siłę całkowitą. Przestałam walczyć i modliłam się do Pana Boga tymi słowami. Panie Boże, albo zabierz ją stąd i niech już się nie męczy i my wszyscy razem z nią, albo ją ulecz, niech się dzieje Twoja wola. Wiem, że mama w tym samym czasie modliła się podobną modlitwą, ale po tej modlitwie ogarnął mnie taki pokój. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Spłynęła na mnie taka radość wewnętrzna. Pan Bóg zabrał te wszystkie troski, które przez 15 miesięcy nosiłam na plecach. Podjęłam tą decyzję, że oddaję moją mamę w ręce Pana Boga i wtedy poczułam radość. Słuchajcie, to było dziwne, bo moja mama jest umierająca, a ja czułam taką radość i pokój. Potem na własne żądanie mama chciała wyjść z tego 7 szpitala. Wróciła do codzienności i słuchajcie, wydarzyło się coś niesamowitego, bo woda przestała się gromadzić. Zaczęła się cofać. Organizm sam zaczął się bronić. Marker nowotworowy, który miał 400, spadł poniżej 35. 15-letnia cukrzyca przestała istnieć. Mama codziennie brała insulinę, a teraz w ogóle. Lekarz wątrobowy powiedział, że badania są świetne, że tutaj nie jest potrzebny przeszczep. Lekarka domowa powiedziała, że z medycznego punktu widzenia to musiał być cud. Kochane, ten cud siedzi dzisiaj z nami. A przepłakałam poprzednią konferencję, bo właśnie zawsze razem jeździłyśmy na nią i ja przyjechałam tutaj, żeby szukać tej radości, pocieszenia, a wtedy moja mama siedziała w szpitalu. I chciałam was na koniec zostawić z wersetem, który jest szczególnie mi bliski przez to całe doświadczenie. Błogosławiony człowiek, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują.